to jest godzina 18. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
i poczęła Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Oto ja, służebnica Pańska,
niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
A Słowo ciałem się stało
i zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali zgodnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pomódlmy się za naszych zmarłych. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie.
A światło zwykły stan niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Polećmy Bogu wszystkie intencje Ojca Świętego Jana Pawła II. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Po godzinie 18. Wiadomości Radia Maryja. Informacje z kraju Warszawa. Tryb wprowadzenia i ustalenia sposobu pobierania opłat za parkowanie jest niezgodny z konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego wejdzie w życie 1 grudnia 2003 roku, co oznacza, że za parkowanie trzeba nadal płacić. Opłaty pobrane do tej pory za parkowanie nie podlegają zwrotowi, orzekł również Trybunał. Trybunał Konstytucyjny zajmował się we wtorek wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie kwestionowali oni samej idei płatnego parkowania, lecz trybu wprowadzania. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Byrd i były członek zarządu Polskiego Radia Włodzimierz Chyta nie są już według prawa agentami służb specjalnych PRL. Obowiązująca od początku listopada nowelizacji lustracji, wyłączająca spodnie m.in. wywiad PRL, umożliwiła im złożenie nowych oświadczeń lustracyjnych. Pod żądanie poprzedniej wersji ustawy obaj przyznali się do tajnej współpracy ze specsłużbami. Teraz oświadczyli, że agentami tych służb nie byli. Ponownie Warszawa. Rozmowy rządu z górniczymi związkami zawodowymi nie zakończyły się porozumieniem i będą kontynuowane, poinformował minister gospodarki Jacek Piechota. W jego ocenie postulaty związkowców zmierzają do tego, aby zmodyfikować rządowy program restrukturyzacji. W sposób niewyobrażalny podnoszą koszty jego realizacji, a na to, jak mówi, nie ma środków. Jak powiedział Piechota, negocjacje ze związkami będą kontynuowane w środę. Ze strony związkowej oczekujemy propozycji, gdzie obniżyć koszty funkcjonowania przyszłej kompanii węglowej, aby nie stała się ona na starcie podmiotem skazanym na upadłość, dodał minister gospodarki. Baltimore. Kościoły chrześcijańskie w USA zażądały podjęcia bardziej zdecydowanych kroków prawnych w ściganiu nielegalnej pornografii. Podczas spotkania z prokuratorem generalnym, arcybiskup Baltimore, kardynał William Keller oraz grupa innych biskupów zażądała bezwzględnego ścigania firm odpowiedzialnych za przygotowanie i rozpowszechnianie nielegalnej pornografii. Informacja z Moskwy. Po tygodniu mrozów sięgających 60 stopni poniżej zera nad syberyjską Jakucją napłynęła fala ciepła. W mieście Diamentów w jednym słupek rtęci podniósł się we wtorek do minus 36 stopni Celsjusza. Wokół miasta temperatura pozostała jednak niższa, minus 43 stopnie, choć i tak jest cieplej niż w poprzednich dniach, gdy termometry wskazywały 58 stopni poniżej zera. Trzaskające mrozy trzymają się w Jakucji od zeszłego tygodnia, a u nas w Polsce jaka będzie pogoda za chwilę, proszę. Polska jest w zasięgu mroźnego wyżu w centrum nad Małopolską. Jutro pogodnie tylko na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie miejscami będzie pochmurno. I tam możliwe słabe opady śniegu. Nad ranem gdzieniegdzie mgły osadzające szać. Temperatura minimalna od minus 20 stopni na krańcach wschodnich do minus 8 stopni na wybrzeżu. Temperatura maksymalna od minus 10 stopni na południowym wschodzie do minus 4 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, zmienny. Był to wieczorny serwis informacyjny Radia Maryja.
Sakrament pokuty w życiu małżeńskim. To temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Gościem Radia Maryja będzie ksiądz profesor Janusz Nagórny. Zapraszamy bardzo serdecznie na godzinę 21.30.
Minut po godzinie 18. Jeszcze krótka informacja dla mieszkańców Bydgoszczy, parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Comiesięczne spotkanie koła przyjaciół Radia Maryja w czwartek, 12 grudnia, po mszy wieczornej o godzinie 18.30. Informację tę przekazała przewodnicząca pani Zenobia. Popołudniowy dyżur w Radiu Maryja dobiega końca. Dziękuję Wiesławowi, naszemu realizatorowi dźwięku, za współpracę. Od godziny 16 byli z nami również młodzi adepci pierwszego roku Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Łukasz i Rafał, im serdecznie również dziękuję. Żegna się z Państwem Hanna Maria, a przed nami rozmowy niedokończone, które poprowadzi ojciec Jacek.
Pojęto czas, co nam robi. pomóż. Myśmy doszli gdzie do domu, już ból ciała przyszyła. A gdzie ja będę rodziła? Ani łyżki, ani miski, ani deski dla kołyski, ani płatka, ani szmatka, co ja pocznę biedna matka.
Radiosłuchacze. Mając w pamięci ostatnią wizytę Ojca Świętego Jana Pawła II w naszej ojczyźnie, przebiegającą pod hasłem Bóg bogaty w miłosierdzie, pragniemy zachęcić do obejrzenia kaset wideo z zapisem tych pięknych sierpniowych dni. Trzy kasety z ostatniej pielgrzymki Ojca Świętego do ojczyzny są już do nabycia w Fundacji Lux Veritatis. Zamówienia można składać w Fundacji Lux Veritatis, ulica Wigulskiego 7, 51 628 Wrocław. Powtarzam, ulica Wigulskiego 7, 51 628 Wrocław. Numer telefonu 0-71 348 23 04. Powtarzam. 0-71-348-2304. Dla naszych najmłodszych słuchaczy i przyjaciół mamy filmowy spektakl Pan Twardowski, również do nabycia w Fundacji Lux Veritatis.
Zawsze ufam Tobie, Twoja łaska w Twoim nam. minut po godzinie 18, czas na rozmowy niezakończone. Dzisiaj tak podejmijmy, może też taki temat aktualny. Wiele mówi się o tych wydarzeniach, jakie mają miejsce teraz w Danii, czy też będą miały miejsce już niedługo na szczycie w Kopenhadze. Chodzi mianowicie o tak zwaną integrację Polski z Unią Europejską, między innymi Polski. Połączyliśmy się telefonicznie właśnie z Danią. Jest z nami pan redaktor Piotr Wesołowski z naszego dziennika. Witam gorąco, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam, szczęść Boże.
Panie redaktorze, jest pan właśnie w Danii, czyli tam, gdzie teraz dzieją się te różne sprawy. O tych mamy doniesienia różne w różnych mediach. Jak pan postrzega się tę sytuację? Co się dzieje teraz właśnie w Danii?
Tak, to myślę, że tak najogólniej mamy ostatnią odsłonę takiego teatru tak zwanych negocjacji akcesyjnych. Tutaj rzeczywiście w Kopenhadze, gdzie obecnie jestem, zapadną za kilka dni kluczowe decyzje. Nie ma właściwie wątpliwości, że wszystkie 10 krajów kandydujących, które rozpoczęły negocjacje z Unią Europejską, będą zdeterminowane, aby właśnie w tym tygodniu zaakceptować ostateczną ofertę Unii i zakończyć rozmowy. Tym samym będą mogły przystąpić do Unii Europejskiej w 2004 roku.
No ale właśnie, ta oferta Unii jakoś taka jest dość dziwna, bo z jednej strony propozycja jest przekazanie 10 krajom kandydującym 42,1 miliarda euro, a jak napisali premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji, Grupy Wyszehradzkiej, to jest o 12 miliardów euro więcej niż do niego wpłacimy, ale w proporcji do łącznego produktu krajowego brutto 15 jest to ledwie 0,5% tego produktu krajowego. Czy jesteśmy aż tak tani i niewiele warci jako 10 krajów kandydujących?
Na to wygląda. Wszyscy komentatorzy podkreślają, że obecne rozszerzenie Unii Europejskiej, które jest już kolejnym, właściwie czwartym rozszerzeniem, jednak największym, mimo to, że jest największym i właściwie będzie rozszerzeniem o stosunkowo ubogie kraje, które przez kilkadziesiąt lat cierpiały, będąc w bloku komunistycznym, to rozszerzenie Unii Europejskiej będzie najtańszym do tej pory. I rzeczywiście te dane są prawdziwe, nawet muszę przyznać, że są trochę zawyżone, dlatego że te 42 miliony, o których tak często informują nas...
Miliardy,
o których tak często informują nas niektóre media, tak naprawdę część tych pieniędzy jest nie do podjęcia i to zostaje tylko na papierze i o tym sobie doskonale zdają sprawę zarówno przedstawiciele Unii Europejskiej, jak i członkowie polskiego rządu. Z drugiej strony nie uwzględnia to kontrybucji, które poszczególne państwa, również Polska, będą musiały wpłacać do unijnego budżetu. Dzisiaj belgijska gazeta Lesła opublikowała takie badanie, i z którego wynikało, że przeciętny obywatel Unii Europejskiej zapłaci jedynie 25 euro właśnie jako koszt rozszerzenia i nawet ta kalkulacja jest zawyżona, ponieważ nie uwzględniono właśnie tych pieniędzy, które Polska i inne kraje, niemałych pieniędzy, które będziemy musieli wpłacić do unijnego budżetu po ewentualnej akcesji.
No i chyba te środki, które już wpłacamy poprzez właśnie składki, czy poprzez ten niekorzystny deficyt, niekorzystny bilans handlowy między Polską a Unią Europejską, co powoduje utratę, likwidację miejsc pracy w Polsce, a powstawanie takich miejsc pracy na przykład właśnie w Niemczech, czy w innych krajach Unii Europejskiej.
Tak, tutaj ciekawostką są różne fundusze unijne, do których Polska już właściwie płaci pieniądze, i tak na przykład istnieje fundusz badań naukowych, do którego w ostatnich latach Polska wpłaciła więcej pieniędzy niż w ogóle z niego uzyskała, także no, paradoksalnie wspieramy naukę, oświatę właśnie w krajach Unii Europejskiej, a nie w Polsce. Jednocześnie wszyscy właściwie tutaj podkreślają, że to rozszerzenie Unii Europejskiej, jeżeli do niego dojdzie, na pewno będzie właściwie najbardziej skąpym rozszerzeniem, najbardziej ubogim, ponieważ nie ma mowy, aby Polska otrzymała podobne, czy w ogóle zbliżone środki finansowe, jakie w przyszłości otrzymały kraje o podobnym statusie, podobnym rozwoju gospodarczym, tak jak na przykład Irlandia czy Hiszpania, których przykłady często się przywołuje w naszym kraju.
Panie redaktorze, tutaj są takie różne, właśnie tak czytam te doniesienia prasowe, i jak w ogóle odczytywać takie sytuacje, że w tych różnych depeszach, prawda, jest tutaj taka sprawa, że Polska jeszcze walczy dla swoich rolników o jakieś kwoty, jeszcze walczy to, walczy tamto. Nagle od tygodnia, zdaje się, wszyscy negocjatorzy ze strony polskiej, premier, rząd, są przedstawiani w roli takich, prawda, ciężko pracujących ludzi, którzy cośkolwiek jeszcze pragną wyrwać. Natomiast przez minione lata, gdy nic nie słyszało się na temat tych negocjacji, a wprost przeciwnie, gdy ktoś zapytał, no to był od razu karcony, że może zaszkodzić to naszym, prawda, tutaj naszemu wstąpieniu i tak dalej, a teraz nagle nikt się już nie boi, że zaszkodzi, tylko coś wyrywa. Jak pan postrzega tę medialną kampanię w tym wyrazie?
To rzeczywiście, to jest bardzo, bardzo zagadkowe i myślę, że no po prostu takie czyste po prostu czysta propaganda ze strony rządu, nie tylko zresztą polskiego. Otóż tak czy inaczej wszyscy wiedzą, że ostatecznie kraje kandydujące, w tym Polska, będą musiały zaakceptować unijne warunki i właściwie na dzień dzisiejszy jest to po prostu udawanie, że po pierwsze można coś zmienić, a po drugie wydaje mi się, zresztą nie tylko mi, bo tutaj takie można uzyskać mniej więcej komentarze. Chodzi też o to, żeby pokazać poszczególnym społeczeństwom, że przynajmniej do końca się walczyło i to, co szef polskiego rządu przywiezie z Kopenhagi, właściwie nie ma już wątpliwości, że będzie to pakiet, który będzie oznaczał klęskę i bankructwo dla poszczególnych sektorów polskiej gospodarki, czy w ogóle kompletną porażkę. Jednocześnie będzie się starał sprzedać to wszystko, cały ten pakiet właśnie, podkreślając, jakich to starań dokonano w ciągu ostatnich dni. I podobnie sytuacja wygląda w przypadku innych krajów kandydujących. Właściwie z jednej strony nikt nie ma wątpliwości, że poszczególne warunki członkostwa zostały już dawno uzgodnione i właściwie teraz toczy się taka symboliczna walka medialna w praktyce, jedynie na płaszczyźnie medialnej, która tak naprawdę toczy się tylko po to, żeby pokazać społeczeństwom poszczególnych państw, że jeszcze coś się stara polepszyć.
Czyli taka stara propaganda sukcesu po prostu.
Tak, i myślę, że właśnie takich efektów i takich ataków medialnych możemy się spodziewać właśnie bezpośrednio czy bezpośrednio po szczycie w Kopenhadze.
No tym bardziej, że tutaj przypomnijmy, że dzisiaj pani Noël Lenoir, francuska minister do spraw europejskich, powiedziała, że limity finansowe zawarte w propozycji duńskiej, a zatem o tej, o której dzisiaj mówimy, pod żadnym względem nie mogą być przekroczone. Ale panie redaktorze, pana zdaniem, dlaczego Grupa Wyszehradzka, która tutaj razem jakoś startuje do tej tak zwanej integracji, mogłaby tworzyć teoretycznie jakiś mocny organizm, okazała się w zasadzie tak słaba?
To znaczy, jest, myślę, że wiele powodów tego. Jeden z nich to sama strategia, którą Unia Europejska narzuciła poszczególnym krajom kandydującym. Otóż Unia nalegała i właściwie doprowadziła do tego, że każdy z państw musiało na własną rękę negocjować, na własną rękę rozmawiało z Unią. Nie było jak gdyby równoległe czy próby stworzenia jakiejś grupy nacisku, która składałaby się właśnie z czterech państw grupy Wyszehradzkiej. Z drugiej strony obecna sytuacja doprowadziła do tego, że poszczególne państwa właściwie nie oglądają się na swoich sąsiadów i każdy dąży do tego, aby jak najszybciej zakończyć te tak zwane negocjacje akcesyjne. I tutaj trzeba powiedzieć, że to na przykład, że polskich rolników czeka bankructwo po wejściu do Unii Europejskiej, jest problemem, który nie jest aż tak istotny dla chociażby Czech czy Węgier, które w praktyce mogą uzyskać trochę lepsze warunki i dlatego nie chcąc się oglądać na Polskę, są gotowe zamknąć pewne sprawy wcześniej niż my.
No, zatem zasada dziel i rządź tutaj występuje. Też pojawia się tam i to mityczna, jak chodzi o rolnictwo, ta mityczna cyfra 25% próg dopłat bezpośrednich. Jak tutaj jest jedno z tych doniesień Polskiej Agencji Prasowej w tym jakimś apelu opublikowanym dzisiaj w Financial Times, premierzy Polski, Czech i Węgier mówią, że ten próg jest niezadowalający i oczekują jego podniesienia. Może jeszcze kilka słów na temat tego progu i prawda, tej postawy.
Tak, ja myślę, że tutaj wypada słuchaczom wyjaśnić kwestię właśnie współpracy obecnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Otóż okazuje się, że to znaczy to oświadczenie, które zostało dzisiaj opublikowane w Financial Timesie, w rzeczywistości zostało przygotowane 2-3 tygodnie temu, kiedy ta współpraca układała się o wiele lepiej. Wczoraj na konferencji prasowej ministrowie spraw zagranicznych Czech i Słowacji, którzy właściwie zgodzili się na unijną ofertę w sprawie rolnictwa, przyznawali, że tak naprawdę, że doszli do wniosku, że nic więcej się nie da już ugrać i tutaj Unia jest zbyt zdecydowana, aby bronić tej dyskryminującej 25% stawki. Po prostu nie patrząc na Polskę, zdecydowali się zamknąć rozdział rolnictwo. Dlatego ten artykuł, mimo że on się dzisiaj ukazał, tak naprawdę nie oddaje rzeczywistości, nie oddaje rzeczywistej sytuacji na dzień dzisiejszy. I tutaj myślę, że Polska właściwie po wczorajszych spotkaniach i właściwie dzisiaj to zostało również potwierdzone przez duńską prezydencję, Polska i Malta są to dwa kraje, które dotychczas nie zaakceptowały do końca wszystkich postulatów duńskich. Pozostała ósemka właściwie jest już skłonna na dzisiaj zamknąć negocjacje.
No, czyli po prostu tutaj w tym momencie zasada dzieli rząd przynosi swoje jakieś takie niedobre owoce. Może jeszcze tak na koniec, jakie są nastroje przed tymi wydarzeniami, jakie mają nastąpić właśnie w Kopenhadze. Ten szczyt, data dość symboliczna dla Polaków, przynajmniej 13 dzień grudnia. Co według Pana można przewidzieć właśnie na tym szczycie, co się dokona, jaki może być po tym wstępny, już tutaj oceniany z pozycji dzisiejszej bilans zysków i strat?
To znaczy, data jest rzeczywiście symboliczna i zupełnie myślę przypadkowo, bez zupełnej świadomości, tutaj władz duńskich wypadnie nam zaakceptować to, co zaproponowała nam, czy narzuciła nam Unia Europejska, bo to może lepsze określenie, właśnie 13 grudnia. Wszyscy oczekują tego, że 10 krajów kandydujących ostatecznie zakończy te negocjacje. Być może uda się chociażby ze względów takich czysto propagandowych uzyskać od Unii jakieś ustępstwa dotyczące kwestii finansowych. Konkretnie chodzi o kompensaty z unijnego budżetu do budżetów państw narodowych. Otóż według obecnej propozycji, którą Duńczycy przedstawili 2 tygodnie temu, istnieje ogromne niebezpieczeństwo, że wpłacanie obowiązkowych składek do unijnego budżetu może zdestabilizować czy wręcz doprowadzić do katastrofy w finansach publicznych, w budżetach wielu krajów, w tym jest to poważny problem dla Polski. i dlatego zarówno Unia Europejska, jak i kraje kandydujące zdecydowały się rozmawiać na ten temat właśnie na szczycie w Kopenhadze. Z drugiej strony jednak przede wszystkim Niemcy oraz grupa tak zwanych bogatszych państw Unii Europejskiej jak na razie deklarują, że nie ma zupełnie mowy o jakichkolwiek ustępstwach w tym obszarze. Dlatego trudno cokolwiek, no nie chciałbym spekulować na ten temat, chociaż niewykluczone, że być może uda się wypracować taką kompromisową, powiedzmy, propozycję, która będzie w stanie w jakiś sposób propagandowo dobrze zostać przedstawiona później po szczycie w Kopenhadze.
No a my musimy jakoś oddzielając to, co jest rzeczywiste od tego, co jest propagandowe, poznawać właśnie to, co jest rzeczywiste, żeby później mieć jakieś dobre przesłanki do dobrego owocnego wzięcia udziału w ewentualnym referendum, bo gdy po prostu ktoś nie wie, za czym się opowiada, czy przeciwko czemu, no to może po prostu źle zadziałać.
Tak, ja tutaj na przykład chciałem na przykładzie dopłat bezpośrednich może powiedzieć, bo o tym się dosyć często w Polsce mówi, nie zawsze pamięta, że na początku domagaliśmy się 100% równych warunków konkurencji dla polskich rolników w Unii Europejskiej. Po tym jak Komisja Europejska zadecydowała, że może być to maksymalnie 25% pułap, najpierw zaprezentowaliśmy, jak gdyby potwierdziliśmy naszą twardą postawę, natomiast obecnie walczymy o jakieś symboliczne 5% po to prawdopodobnie, żeby właśnie sprzedać tę ofertę w sposób taki propagandowy dla polskich rolników, gdzieś utrzymać się na pułap 35-40% pomocy w porównaniu do Unii Europejskiej, kiedy wiadomo, że jest to niewystarczający poziom. Także nawet jeżeli często prezentowane są jakieś takie naprawdę propagandowe informacje w mediach, myślę, że warto na całą sprawę spojrzeć w bardziej szerszym kontekście, przede wszystkim właśnie pod kątem unijnego referendum w przyszłym roku.
Panie redaktorze, dziękuję serdecznie. Myślę, że nasi słuchacze i inni zainteresowani będą mogli sięgnąć po te informacje, kupując jutrzejszy nasz dziennik i inne wydania tej gazety. A my będziemy także próbowali też i pytać pana podczas kolejnych jakichś tam wydarzeń właśnie tam o to, aby przedstawiać nam właśnie to, co rzeczywiście się tam w Danii dzieje.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Drodzy radiosłuchacze, przypomnę, że rozmawialiśmy z panem redaktorem Piotrem Wesołowskim, redaktorem naszego dziennika, który obecnie przebywa w Danii. Tam na bieżąco relacjonuje te wydarzenia, jakie są w trakcie procesu tak zwanej integracji europejskiej. Telefony do radia. Maria 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunkowy 056 i dla zagranicy 655-23-33 albo 655-23-66, kierunkowy 004856 z oceanu 011-4856. Słucham Radia Maria, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze, kto mówi, skąd?
Adam z Podlubelskiej wsi.
Witam Panie Adamie.
Już na antenie, tak?
Tak, jestem już. Bardzo proszę.
Więc ja swoje takie przemyślenie z gruntu wiejskiego co do tych dopłat bezpośrednich. Myślę, że oczekiwanie, jak to się mówi, jest gospodarka rynkowa, konkurencja, czyli nasze rolnictwo jest konkurencyjne, jakby nie patrzeć jako pod względem, może być ekologicznym do tej zatrutej ziemi na zachodzie i stąd nieuzasadnione jest oczekiwanie, to jest tylko taki wybieg właśnie propagandowy tych dopłat, no bo przy gospodarce konkurencyjnej ewentualny konkurent nie będzie temu konkurentowi jakieś tam pieniążki obiecywał i to jest nielogiczne w ogóle, że tylko to jest takie czarowanie po prostu i żeby politycy, te nasze partie, zresztą się dziwię panu Kalinowskiemu, jakimś takim, no niby chłopska partia, ale tak płaczliwie, no niby nie chcę, ale muszę do Unii. To trzeba jasno sprawę, nie chcę, no ja rozumiem, że współkoalicjant i tak dalej rząd, ale niby chłopska to naprawdę powinien się postawić. No i dalej.
Tak, bo tu cały czas chodzi Panie Adamie o warunki, prawda, tego wejścia. No nie nazywajmy w tym wydaniu tego wejściem, tylko jakimś wchłanianiem, czy aneksją, czy przyłączaniem, bo no cóż, tak jak to Pan mówi, właśnie konkurencja, jeżeli miałaby być zdrowa, no to powinno się dopłacić polskim rolnictwo, na przykład, nie wiem, 150%, jeżeli twierdzimy, że jest ono zacofane i potrzebuje jakiejś tam modernizacji, to czemu nie dopłacamy mu 150%, żeby przez pewien czas miał szansę stanąć tak na nogi, żeby bez dopłat już żadnych później po tym okresie konkurować ze Zachodem, prawda?
Tak, tak, ale tu też bym się z ojcem nie zgodził. Ja bym widział, że naprawdę to powinno się, bo w Unii to też można i zrozumieć tych euro, tylko ja byłbym, żeby stamtąd a tam gospodarstw.
Panie Adamie, coś przerywa.
Żeby, a teraz lepiej?
A teraz jest lepiej.
To znaczy jestem za tym, żeby zdjąć stamtąd dotacje u Unii. Znaczy,
no, albo tak, można od razu, prawda?
To czysta sprawa, bo też pieniędzy to oni nie dodrukują, żeby to było pokrycie. To byłoby uczciwe. No i na koniec, nie wiem, czy dobrze słychać teraz?
Teraz dobrze.
Tak, więc trudno się dziwić, bo już na zapleczu tutaj się buduje, powiedzmy, Akademia Rolnicza w Lublinie, jakiś wydział powstał. Jeszcze ludzie mnie spytali, czy chcą do Unii, czy nie, i tu duże pieniążki też idą. Agrounia. I tak się cieszę, że już administracje będą tworzyć, produkować. To nie jest administracja do zarządzania tymi. To jest w ogóle poprzewracane wszystko na głowie, ale trudno się dziwić, skoro pracownikom jakoś talony się wciskało, bo teraz ustawowo, że do supermarketów się pogania. Z pracownikom właśnie tej uczelni, bo mam tam znajomo i przykre, to jest obligatoryjnie, programowo jakoś tak robione, żeby przyzwyczaić do tych supermarketów. A wiadomo, supermarkety, co to jest, że to jest, wiadomo, obcy kapitał i zresztą tutaj jest, widzę nawet buty i żarówki nie można kupić z Polam, jak był ten polski, tylko ten Osram cały czas i to się pali, to wszystko, nie wiem, czy to już jest te napięcie 230 czy coś. I nie wiem, co to dalej tak będzie, ale to no, Łukasiewicz wymyślił, wiadomo, Polak, a tutaj głupie żarówki nie mogą nawet.
No cóż, panie Adamie, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Zatem taki głos pana Adama spod lubelskiej wsi. Pozdrawiamy, dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich rolników. Drodzy redaktorzy, myślę, że ten czas, jaki nam pozostał tutaj do audycji dla dzieci, możemy wykorzystać tak na dzielenie się tymi refleksjami co do tych spraw, ale także i na mówienie o tym, co dzieje się w rodzinie Radia Maria. Zapraszam bardzo gorąco, będę też Państwu w międzyczasie podawał te najważniejsze informacje i ogłoszenia. A teraz odbieram kolejny telefon. Słucham Radia Maria, halo?
Ja dzwonię ze Stanów Zjednoczonych.
Tak, jak imię pana? Halo?
Halo? Halo?
Tak, witamy na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże. Ja chciałem się wypowiedzieć na temat właśnie niewoli, jaką gotują rządy od 1989 roku do chwili obecnej dla narodu polskiego. Wielokrotnie ten aspekt był przedstawiany i dzięki zmasowanej propagandzie, nieuczciwej propagandzie, bo czasami jest nieuczciwa propaganda, nieuczciwej propagandzie, doszliśmy do tego, że narodowi polskiemu w dalszym ciągu obiecuje się gruszki na wierzbie. Ja osobiście, moja rodzina w Polsce i znajomi, ci, którzy przejrzeli na oczy, omyli się czystą wodą, popatrzyli do lustra i popatrzyli na rzeczywistość. Mamy olbrzymią życiową pretensję do wszystkich rządów, a w szczególności do Pana Buzka i do obecnego Pana. Nawet nie wypowiem słowa, bo to przecież były członek Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Komunistycznej, która doprowadziła w 89 roku do oddania władzy i rządów w kompletnej nędzy Polski i Polaków. Nigdy by tego nie zrobili, nigdy by tej władzy nie oddali, gdyby nie zapaść ekonomiczna, do której zresztą doprowadzili. I dzisiaj znowu kolejne rządy, na czele z panem Buzkiem, największą pretensję do niego ja mam, bo pan profesor, który dzisiaj jest rektorem Polonijnej Akademii w Częstochowie, jak ja to byłem i oglądałem, to mi się po prostu wywracało wszystko we mnie, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dzisiaj Polakom przedstawić prawdę, że nikt na świecie, nikt nigdy, a w szczególności Polaków, nic nie dał za darmo. Na przestrzeni historii tysiącletniej Polska była wielokrotnie grabiona. Pracowała na wielu sąsiadów z lewa i z prawa, oddawała długi, a po zniszczeniach wojny w 1939 roku, 1945 rok, gdzie hitlerowcy doprowadzili do kompletnej zagłady i nędzy, Polacy musieli odbudowywać sami. Dzisiaj oddają tym lub ich następcom, oddają się dobrowolnie. Po co? Pamiętam, jakieś 10 lat temu Der Spiegel napisał: właściwie Polacy to przyjdą do nas i będą nam czyścić buty. Dlatego mówię: Polacy, opamiętajcie się. Zawsze polski rolnik, polski chłop, polski robotnik, polski inteligent był uczciwym, bo wiązał swoje życie ze wschodem słońca i z zachodem, a więc z dziełem Bożym. Uważam, że wejście Polski do Unii, właściwie do niewoli, jest katastrofą dziejową, jeszcze większym nieszczęściem jak rozbiory w XVII wieku, i XVIII wieku. Dlatego Polacy, opamiętajcie się, to nie chodzi o propagandę, chodzi o przedstawienie prawdy. Obmyjcie się czystą wodą, przeżegnajcie się i spoglądnijcie w lustro. Do kogo i do czego chcecie iść? Dziękuję, szczęść Boże. A przy okazji chcę przedstawić informację, że w ubiegłą niedzielę w Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Maryville, Indiana, modliliśmy się również w intencji ukochanego Ojca Świętego, ukochanego Radia Maryja i Telewizji Maryja, powtarzam, i Telewizji Maryja, na czele z ukochanym Ojcem Tadeuszem, błagaliśmy Boga o błogosławieństwo, o dzieło na polskiej ziemi, rozeszło się po polskiej ziemi i po całym świecie dla Polaków, dla tych blisko 60 milionów Polaków. Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że w wielu przypadkach jestem, moje słowa są adekwatne do myśli i uczuć Polaków, którzy po prostu albo nie mogą się dodzwonić, albo czują to i modlą się, aby Polska była lepsza. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękuję za ten telefon. No i rzeczywiście, zobaczę, tutaj padły słowa właśnie o tej propagandzie. Jak można w sposób normalny i wolny podjąć decyzję, czy tak, czy nie, bo ktoś będzie pewnie nas o to pytał, skoro nie mam informacji, informacji, nie mam wiedzy rzetelnej na ten właśnie temat, a jest propaganda takim znakiem, oznaką, taką oznaką tej propagandy jest chociażby właśnie to, że przez lata żeśmy byli karmieni takimi informacjami o tym, jakoby rolnictwo polskie było zacofane, że potrzebuje modernizacji, że te poliery muszą być zlikwidowane i tak dalej, a dzisiaj nagle słyszymy, że premier Polski jest obrońcą polskich rolników, bo chce wywalczyć, tak jak to mówił pan redaktor przed chwileczką, kilka procent jeszcze progu wyjściowego, który na papierze, no ewentualnie z tych 25 się zrobi 30, ale w rzeczywistości, jak słyszeliśmy w innych spotkaniach, audycjach, będzie to 17 albo 8 procent jakichś dopłat, czyli praktycznie stawka, kwota, która potrzebna będzie do na przykład oznakowania, koszty oznakowania wszystkich krów czy czegoś innego. Na tym będą polegać pewnie te dopłaty. To zostawiam uwadze i zgadzam się tutaj z panem, z naszym rozmówcą ze Stanów Zjednoczonych o tym, że propaganda, taka propaganda to nie może być źródło rzetelnej wiedzy, informacji i podstawa do podejmowania decyzji, jaka wyrazi się w takim, a nie innym głosowaniu, w ewentualnym referendum. Chociaż jest pytanie, dlaczego to referendum teraz, skoro od 10 lat już wszystko jest robione pod taką właśnie strukturę, jaką jest Unia Europejska, czy nie można było 10 lat temu się zapytać i później te działania podejmować. Gdyby było tak, no to byśmy dzisiaj nie mieli żadnych problemów większych, natomiast gdyby było nie, no to moglibyśmy te wszystkie środki, koszty przystosowawcze obrócić na właśnie modernizację naszego rolnictwa, na drogi, szkoły, szpitale i tak dalej. Odbiorę kolejny telefon, słucham Radio Maryja, halo? Halo?
Halo?
Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Radio Maryja?
Tak.
Szczęść Boże, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze, kto mówi i skąd?
Mówi Janek z Nowego Jorku.
Witam Panie Janku.
Bardzo słabo słyszę ojca.
Ale myślę, że... Ale proszę mówić, my Pana słyszymy bardzo dobrze.
Słucham?
My Pana słyszymy bardzo dobrze, Panie Janku, bardzo... Proszę mówić.
Okej. Okay. Ja właśnie tu Radio Maria... słucham Radia Maria. I chcę potwierdzić tego pana, co przed chwilą tu rozmawiał. Ja po prostu, jak byłem jeszcze młodym chłopcem, nasi ojcowie walczyli, bo kiedyś też były obiecanki, cacanki, zagomułki. Proponowano, żeby wejść do spółdzielni. Mieli dla każdego dla trzech rolników miało być dane po ciągniku, jakie miały być dobroci. Ale nasi ojcowie walczyli o to, żeby nie wejść do tej spółdzielni. Tak samo i teraz, tak jak ten właśnie przed chwilą pan powiedział, że w Unii będziemy niewolnikami. Niemcy należą do tej Unii, co się w Niemczech robi. Ludzie pracy tak samo też nie mają. To tylko takie fałszerstwo, oszustwo. Jak ksiądz Popiełuszko powiedział, że do głoszenia prawdy mało ludzi potrzeba. Tylko do kłamstwa i obłudy. Jak towar w sklepie się zmienia na półkach, trzeba co miesiąc szkolić inną ekipę, innych ludzi, inne fałszerstwa głosić. Po prostu ja do Polaków proszę i wołam, Polacy, rodacy, nie dajcie się oszukać, bo i tak nas oszukują. Jak szatan wołał do Pana Jezusa, jeśli oddasz mnie pokłam, oddam Ci wszystko, całe bogactwo, tak samo i nasz premier. Jeśli wybierzecie nas, będzie kasa z nieba nam leciała, a ja niestety nie leci. To tyle, ja bym... Proszę i proszę jeszcze raz młodych rolników, młodych ludzi, bo oni jeszcze nie są doświadczeni i nie wiedzą o tym, ale niech ojcowie, rodzice przekazują, sąsiedzi, starsi, żeby nie wchodzili do tej Unii. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Szczęść Boże. Dziękuję panu Janowi z Nowego Jorku także za to łączenie się z nami, za te słowa. Myślę tak, wielu mówi takich, jest taki podział na euroentuzjastów, eurosceptyków, ale zauważmy, że entuzjasta czy sceptyk to zakłada, też to, że kierujemy się jakimiś emocjami. A przecież chodzi o to, żeby nie kierować się emocjami, ale być tym realistą, tym, który zna, który wie, który potrafi wyciągnąć wnioski, który na podstawie tej wiedzy potrafi zadecydować, który zna też historię, o której tutaj pan Janek powiedział, który być taką osobą, która także i z tej historii się uczy. To jest coś bardzo ważnego i nie dajmy się tutaj jakoś wpuścić w taki podział na tych, którzy są entuzjastycznymi, czyli tymi pięknymi, uśmiechniętymi, pozytywnymi i tymi sceptykami, którzy są, prawda, takimi przygaszonymi, pochmurnymi ludźmi, którzy tylko wszystko widzą w czarnych kolorach, bo przecież chyba na celu ma wytworzenie takiego podziału, aby nie było jakiejś merytorycznej dyskusji na ten temat. Dziękuję raz jeszcze panie Janku za ten telefon. Słucham Radio Maryja, halo?
Halo?
Szczęść Boże, kto mówi, skąd?
Halo, czy to jest Radio Maryja?
Tak.
Halo?
Tylko proszę wyłączyć radio, dobrze?
Halo?
Ten,
halo?
Proszę wyłączyć radio.
To jest Radio Maryja, tak?
Tak, tak.
Proszę posłuchać mnie. Ja dzwonię z Krakowa.
Jak pani na imię?
Ach, nie chciałabym mówić, Joanna.
Pani Joanna.
Jest taka sprawa. Kiedyś w lipcu, ja już od lipca wylałam zwaną łez, że nie mogę się dodzwonić. Kiedyś w lipcu było jakieś święto, od tego zacznę. I radio coś zanikło. Ja słucham Radio Maryi. I naraz radio zupełnie ściszyło się i nie grało. I po chwili już mnie to denerwowało, już poruszyłam malutką tam tą śrubeczkę z boku i odezwała się Wolna Europa. Jak odezwała się ta Wolna Europa, to ja byłam zaskoczona, ponieważ kiedyś za PRL-u to słuchało się Wolną Europy. I te głosy tych ludzi z tej Wolnej Europy, jak się odezwał, to się pamięta. Więc to był pan Jeziorański, który się odezwał w ten sposób. Wolne Europy już mamy. Jesteśmy w pełni już wolnej Europie. A Polska... I później przerwał i tam prosił jakąś panią, żeby zagrała. A za chwilę mówił, a Polska może jeszcze kiedyś będzie. Proszę sobie wyobrazić. Mniej więcej nie trzeba było. Ja jestem bardzo inaczej wychowana i wszystkiego bardzo odróżniam zła od dobrego. I tyle mogę powiedzieć. Nie chcę więcej mówić, bo to, co słyszałam za PRL-u, to też było dużo do opowiadania.
Dziękuję.
No, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Słucham Radio Maryja, halo?
Niech będzie pan sobie Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, kto mówi i skąd?
Mówi Michał z Bochum.
Proszę bardzo, panie Michale, jesteśmy na antenie.
Tak. I tak jak ten właśnie pan Janek dzwonił z Nowego Jorku, ja też mówię tutaj właśnie z Unii Europejskiej, bo tamten mówił pan z Nowego Jorku, to nie mówię może tak dokładnie, jaka jest sytuacja tutaj, w tej Europie, a tutaj ostatnio nie jest wesoło, a po prostu coraz to więcej ludzi młodych idzie na tak zwaną wcześniejszą emeryturę, tak, bo rynek pracy w Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech, się kurczy i tu już tak, to było dla mnie zaskoczeniem. Jeszcze po prostu 4-5 lat temu nie było nie do pomyślenia, żeby człowiek w wieku przykładowo 55 czy 54 lat mógł iść już na wcześniejszą emeryturę. To po prostu nie było do pomyślenia. A dzisiaj, jak słyszę, to bardzo wielu ludzi posyła się na tą wcześniejszą emeryturę, żeby ukryć rzeczywiste bezrobocie, jakie już panuje tutaj w Niemczech Zachodnich. I co odnośnie do tej propagandy w Polsce, że tylko przedstawiają Unię Europejską tak jak to w jakiejś, tak jakby to było w bajce, że tu jest dobrze, że po prostu jak Polacy zagłosują za Unią, to będą tak żyli jak w Unii, a nikt się nie myślą, że tak będzie, bo że znajdą sobie, szczególnie młodzi znajdą pracę, bo w Polsce właśnie wiadomo jest tych parę milionów bezrobotnych, a w Unii no to droga wolna i proszę. I nie, niestety Niemcy już sami zapowiedzieli, że nawet gdyby Polska weszła do Unii, to przez 7 lat Polacy będą mieli, nie będą mogli podjąć pracy w Niemczech, no i w paru innych państwach tych Unii Europejskiej. 7 lat. A jeżeli ktoś tam gdzieś znajdzie pracę, no to taką, gdzie już w ogóle tutaj Niemiec w ogóle tej się pracy nie podejmie, ani nawet ten bezrobotny nie weźmie ją. To na pewno będzie bardzo mało płatna, a i nie za przyjemna. I tak samo mówię, obserwuję tę młodzież, że szczególnie młodzi są rozgoryczeni. Nie mają możliwości wyuczenia się zawodu. Jeżeli nie znajdzie sobie prywatnego warsztatu, który mu zapewni naukę, no to po prostu taki młody człowiek po szkole podstawowej zostaje bez zawodu. Chyba że jedynie gdzieś tam jeszcze, jak jest zdolniejszy, no to może pójść sobie do gimnazjum, czy tam gdzieś na studia. Zresztą wielu po studiach też nie mają pracy i wielu młodych z Niemiec wyjeżdża, emigrują do Stanów Zjednoczonych, Australii i do innych w ogóle państw. I to jest, taka jest prawda o Unii. Niech sobie nie myślą młodzi, że to, co tam im propaganda właśnie w tych mediach publicznych przedstawia, że to jest prawdą. To po prostu muszą słuchać tych, którzy w tej Unii mieszkają i którzy to obserwują na co dzień, a nie to, co tam płynie z polskiej telewizji.
Po prostu, panie Michale, trzeba po prostu myśleć tak, że my powinniśmy żyć z pracy własnych rąk, a nie liczyć na to, że nam dadzą jakiś taki procent.
Zobaczyłem w telewizji, że powiedzieli, a lekarze i pielęgniarki, no może tam paru czy kilkudziesięciu przyjmie Wielka Brytania. Tylko trzeba to powiedzieć tak, że na te wykształcenie lekarza, czy jakiegoś tam innego z wyższym wykształceniem, to niestety to na to ułoży całe społeczeństwo polskie i to kosztuje. A w Niemczech wykształcenie wysokiej specjalisty obywatela to kosztuje to niestety 120 tysięcy tak na marki licząc. To by kosztowało około 120 do 150 tysięcy marek. To około 60-70 tysięcy euro. Wykształcenie człowieka, jednego po wyższych studiach. To ile to tak samo społeczeństwo polskie ma, tak samo to kosztuje olbrzymie pieniądze. I tak, Polacy mają się kształcić w Polsce, a inni mają brać gotowych ludzi do pracy.
Jak to
w ogóle tak rząd polski, przecież największym skarbem to jest to, jeżeli się człowiek wyuczony może pracować u siebie, w obrębie swojego, można powiedzieć, podwórka, na własnym terenie, to wtedy będą te dochody, będą te rezultaty. A jeżeli się człowiek wyuczy i pojedzie do innego państwa, no to cóż z tego wtedy ten kraj biedny będzie miał? Tylko straty.
Tak. Dziękuję panie Marku serdecznie. Panie Michale, przepraszam. I wszystkiego dobrego życzę.
I niech sobie Polacy pomyślą, u siebie budować, nie u kogoś, bo wiadomo, że najlepiej się pracuje na swoim, bo wiadomo, po co człowiek pracuje? To tyle chciałem powiedzieć.
Szczęść Boże. To jest taki przykład takiego logicznego myślenia, kalkulowania. Interes, polski interes narodowy właśnie między innymi w tym się przejawia, że pracujemy dla dobra naszej ojczyzny w tenże sposób, tak abyśmy mogli później być w tej Europie właśnie tym, o czym niektórzy mówią, pełnić jakąś tam misję taką czy inną, ale kształćmy ludzi, niech oni pracują tutaj dla naszej ojczyzny, budujmy tutaj nasze zakłady pracy, fabryki, niech one przysparzają dobra naszej ojczyźnie i w ten sposób, gdy Polska będzie wzrastać, to będzie mogła także być, świadczyć jakieś dobro, być przykładem, być dobrym pomocą także dla innych i to jest coś zupełnie naturalnego i normalnego. Także panu Michałowi również dziękuję za to takie logiczne myślenie, tę kalkulację, która też powinna jakoś tak być obecna w tych dyskusjach przed w obliczu tych takich czy innych referendów, czy w obliczu tego, co dzieje się w Danii, w Kopenhadze, przygotowania do szczytu w Kopenhadze, o czym opowiadał nam z Danii pan redaktor naszego dziennika Piotr Wesołowski.